W radiowym studiu mam wielką przyjemność gościć Mariusza Bielskiego. Cześć.
Cześć, witam wszystkich.
Muzyk, producent, aranżer, wokalista i autor piosenek w ostatnim czasie, o czym będziemy mogli się przekonać w trakcie tej rozmowy. Mam wrażenie, że to było nieuniknione, że ty jako człowiek trochę z cienia wyjdziesz z tego cienia w światło Jupiterów. Patrzę po karierach twoich znajomych pewnie. Roberta Krawczyka, czyli Dryscala. Patrzę na Piotra Rubensa, Rubika, czy Bartosza Kochanka, DJ-a BRK. Oni wszyscy gdzieś byli z tyłu, pisali piosenki, czy produkowali je dla innych. No ale w końcu wyszli. Ja mam wrażenie, że wy wychodzicie z szafy, jak to ujął BRK, całą grupą.
Powiem ci szczerze, że takie plany to miałem już od wielu, wielu lat. Żeby coś zrobić swojego, wiadomo, że na początku to były jakieś pomysły, żeby zrobić trio jazzowe i nagrać płytę w ogóle stricte jazzową, jakąś taką ambitną, instrumentalną, a potem to jakby ewoluowało w różne strony, a teraz z tym śpiewaniem to trochę przypadek tak naprawdę. Teraz już nie przypadek, ale zaczęło się tak, że napisałem musicale do teatrów. Teraz już, nie wiem, z 10 mamy jakichś musicali napisanych po Polsce różnych. Nawet teraz jestem nominowany do Fryderyka za muzykę do jednego z musicali. A Statek płynie, zrealizowany w Teatrze Kapitol we Wrocławiu w reżyserii Wojtka Kościelniaka. No i było tak, że jak nagrywałem demówki do tych musicali, to chciałem wynająć po prostu kogoś profesjonalnie śpiewającego. Natomiast względy pragmatyczne zadecydowały, że sam to zaśpiewałem w formie demo i tak jakoś...
Okazało się, że umiesz.
No tak, nie bardzo właśnie. Ale jakby 60 take'ów po prostu jednego fragmentu i tam autotune i w ogóle jakiś milion zabiegów producenckich, żeby to zabrzmiało jakkolwiek. No ale z miesiąca na miesiąc ta praca trwała. Trzeba było pisać te piosenki. I śpiewałem, potem zapisałem się... Ma emisję głosu też nie dlatego, że chciałem być wielkim wokalistą, tylko żeby się tak nie męczyć po prostu śpiewając, żeby trochę mniej czasu na to tracić, żeby mi się śpiewało łatwiej, zdrowiej. A w międzyczasie jakby dostałem jakiś taki feedback od ludzi też z teatru, że im się na przykład bardzo podobały te demówki, jak ja brzmię na nich i tak dalej. I to jakby dzięki temu zakiełkowała taka myśl, że może by zrobić coś swojego i zrobiłem. W końcu.
Czekamy na płytę solową, debiutancką Mariusza Bielskiego i tytuł to Terapia. Ja, prawdę mówiąc, przygotowując się na podstawie tych czterech singli, które otrzymaliśmy, musiałem zmierzyć się z tymi bardzo poruszającymi, bardzo osobistymi tekstami. Spodziewałem się, że wejdzie Mariusz nieco ponury, skryty w sobie. Tymczasem przyszedł bardzo uśmiechnięty muzyk, artysta. No ale porozmawiajmy o tej terapii, bo mam wrażenie, że tytuł tego albumu, znaczy nawet nie wrażenie, przekonanie, że to nie jest w ogóle metafora. Ty rzeczywiście poprzez muzykę przechodzisz terapię.
Zdecydowanie tak. To jest na wielu poziomach, ale przede wszystkim jest to jakieś wychodzenie ze strefy komfortu. Jest to walka z takim syndromem oszusta, z jakimś rodzajem niepokoju, strachu przed krytyką. Dużo tych aspektów jakby mnie dotyka. Tak na poziomie czysto ludzkim. Zrobienie czegoś takiego, żeby się pokazać, zupełnie jakby też szczerze się pokazać, a nie jakby próbować jakichś tutaj komercyjnych wytrychów używać. Jest jakimś rodzajem narażenia się, tak? To wymaga, wydaje mi się, jakby odwagi, znaczy ode mnie wymaga odwagi, być może dla kogoś jest to bardzo naturalne, albo jak ktoś ma przekonanie o swojej niezachwianej wartości, to dla niego to nie jest problem. Jakby dla mnie to jest wyzwanie, tak?
Nie jesteś ekstrawertykiem?
Czy ja wiem? Nie wiem.
No bo teraz wiesz, jesteś dosyć znaną postacią w branży, przynajmniej znają cię wszyscy. Wydajesz płytę solową, będzie zainteresowanie mediów. Już jest, czego przykładem jest chociażby obecność w naszej małej, lokalnej stacji, no ale będziesz musiał tę terapię przechodzić wielokrotnie podczas rozmów takich jak ta.
W takim razie będziemy się ugruntowywać.
No właśnie, no to ugruntujmy wiedzę naszą o tych utworach, które już poznaliśmy. Znów idę zapłacić za szczęście nieznajomym gdzieś na mieście. Tu w tym tekście utworu zatytułowanego...
Psychopaci mają łatwiej.
Psychoterapia została odarta z jakichś ozdobników. Tak faktycznie, technicznie to wygląda? Płacimy po prostu za szczęście jakimś obcym ludziom?
wiesz, no to jest tak trochę z przymrużeniem oka, tak? Jakby potraktowany temat, no bo wiadomo, że tego szczęścia kupić się nie da tak naprawdę. I tutaj mówimy o płaceniu za jakąś protezę szczęścia. Jakby ludzie różnie interpretują to i ja też chciałem, żeby to mogło być różnie interpretowane.
No tak, bo ja tu na przykład widzę jeszcze drugie dno. Taką protezą szczęścia mogą być środki zmieniające świadomość. Brzmi to tak samo, tylko w tym wypadku ta obca osoba na mieście to nie psychoterapeuci, tylko dealerzy.
No dokładnie. To mogą być dealerzy, to mogą być barmani, to może być seks za pieniądze albo hazard. No, to może być jakby dużo różnych interpretacji.
Uzależnień jest wiele.
Tak. Wszędzie jest jakiegoś rodzaju jakby substytut szczęścia w formie po prostu wyrzutu dopaminy, endorfin. Natomiast nie jest to jakby prawdziwe szczęście i to jest tak trochę, no z goryczą to jest ten temat jakby ugryziony w tej piosence.
A kiedy zrozumiałeś, że to jest proteza szczęścia, to ci szczęście dawało w tamtym momencie?
To chyba dosyć szybko ta refleksja przychodzi, tak mi się wydaje, że ludzie się często oszukują, że coś im daje szczęście, chociaż jest to tylko chwilową po prostu radością czy euforią. Problem chyba nie jest, żeby sobie zdać z tego sprawę, że coś takiego funkcjonuje, tylko żeby się temu przeciwstawić. Żeby jakby znaleźć w sobie siłę, że również spacer może dać szczęście. Że jakby poczytanie dobrej książki albo zrobienie 50 pompek. Nie? Że to wszystko też są rzeczy, które dają nam tę radość, tylko trochę na innym poziomie i ta gratyfikacja jest opóźniona, nie? Ona nie jest jakby natychmiastowa. Natomiast często wpadamy w pułapkę natychmiastowej gratyfikacji i tutaj właśnie najbardziej niebezpieczne są chyba środki psychoaktywne, no bo tu jakby mówimy o natychmiastowym działaniu.
Na płycie Terapia odsłaniasz się, pokazujesz siebie od środka. Ten najnowszy singiel, którego możemy słuchać na antenie radia UWM FM, nosi tytuł Spowiedź. Tytuł wiele mówi. Wiele mówi też wideoklip, który powstał do tego utworu, na którym jesteś wyłącznie ty, bardzo minimalistyczny obraz. No i lejąca się z góry, czarna jak smoła farba. Domyślam się, że to jest jakaś substancja, w każdym razie nie zagrażająca życiu czy zdrowiu. To trochę taka metafora zła, które wlewa się na ciebie, które ściągnąłeś chyba sam na siebie. Pocieszające jest to, że pod koniec tego utworu wszystko się cofa i ty zostawiasz nas uśmiechniętym. Na czym to zło polegało w twoim przypadku?
U mnie to były substancje psychoaktywne po prostu i tyle chyba. Nie ma co się za bardzo rozwodzić na ten temat. Trudna sytuacja, jakby znalazłem panaceum na wszystkie moje problemy. Coś, co działało natychmiast, działało bardzo skutecznie i się okazało, że no już jako dziecko odkryłem sposób, żeby się nie martwić, żeby się odłączyć od rzeczywistości i no i tak było potem latami, aż się zaczęły terapie. Wylądowałem na rok w ośrodku zamkniętym Monaru. W sumie od tamtej pory czuję, że jestem na takiej fali wznoszącej.
Brakowało mi w tym czasie ciebie. Były takie koncerty Fish Emadę Tworzywo, gdzie z zaskoczeniem stwierdziłem, że nie ma ciebie za instrumentami klawiszowymi. Jak ty się czułeś bez tego, do czego przyzwyczaiłeś się wcześniej, kiedy występowałeś na scenie? Czy to też było takie uzależnienie, które trochę cię spalało jednak?
Scena nie tak bardzo. Ja się tremowałem bardzo, zawsze. Samo występowanie nie było dla mnie jakieś nie wiadomo jak przyjemne. Sprawa się trochę zmienia, jak się gra swoje solowe koncerty. Miałem już jakby tę przyjemność dwukrotnie i na Next Feście, i na Męskim Graniu zagrać swoje rzeczy. No i tutaj mówimy o jakby zupełnie innym poziomie, jakby zadowolenia, tak? Jak się schodzi ze sceny i jakby jak ktoś żywo reaguje na gdzieś moje myśli i twórczość, to jest bardzo nagradzające. Natomiast jakby brak sceny jako takiej nie był dla mnie jakoś specjalnie dotkliwy w tamtym czasie. Bardziej jakby izolacja była dla mnie dotkliwa i to, że było tam po prostu ciężko, bo trafiłem w takie miejsce, które miało taką opinię po prostu najbardziej gdzieś tam konserwatywnego i radykalnego miejsca w Polsce. Ja też chciałem w taki sposób, bo gdzieś nie uznaję półśrodków po prostu chyba w życiu. I to było ciężkie, bo jakby nie było dnia, żebym nie chciał stamtąd wyjechać. Było to trudne i dużo było pracy, dużo jakby takich nowych wyzwań, też międzyludzkich takich. Bo jednak wielu chłopaków to byli recydywiści i tak panował pewien taki mikroklimat, który dla mnie jakby dla chłopaka, który wtedy ważyłem chyba 52 kg, jak tam przyjechałem i jakby ledwo się trzymałem na nogach. Dżungla. To trzeba było się tam ratować.
I ratowałeś się przez, właśnie przez co? Bo nie grałeś przez rok, w ogóle nie ćwiczyłeś, nie myślałeś o muzyce?
W zasadzie tak, prawie nie grałem. Potem mi pozwolono już jakby po kilku miesiącach mieć instrument tam na miejscu, więc trochę wróciłem do grania.
Co to było?
Tam w zasadzie trochę chodziło o coś innego, nie? Chodziło o to, żeby było ciężko, żeby sobie radzić jakby z nową sytuacją. Co było ciekawe, tak naprawdę ja tam się nauczyłem, wydaje mi się, świetnie sobie radzić z samotnością, z jakąś niewygodą, z jakąś izolacją. Natomiast prawdziwą trudnością było wrócenie na scenę. W sensie takim jakby zmierzenie się z euforią, z aplauzem, z docenieniem, jakby z tym, że schodzę ze sceny, jestem nabuzowany i chciałbym się nagrodzić czymś. A tu już nie ma czym. Znaczy jest, tylko że ja już nie chciałem, nie? To były dla mnie jakby chyba najtrudniejsze momenty, te pierwsze tygodnie po wyjściu.
Czy te twoje wspomnienia to czego się nauczyłeś w tamtym okresie? Przelałeś na papier? Znajdziemy to na płycie zatytułowanej Jakby nie było terapia?
Myślę, że już nie do końca, bo tamtej pory minęło już parę ładnych lat i jakby sytuacja się zmieniła. Większość płyty jest chyba jakiejś takiej, tak naprawdę, próbie poradzenia sobie po bolesnym rozstaniu. Chyba to jest jakby taki motyw przewodni i tak emocjonalnie.
Ten wątek nawet w tych singlowych utworach również wychwyciłem. Napisałeś wspólnie z Radkiem Łukasiewiczem, Radeksem, utwór Niezamieszkany, który daje nadzieję w odróżnieniu od innego utworu Nie gadamy. W tym pierwszym podmiot liryczny zaprasza do swojego pokiereszowanego świata, ale jednak jest otwarty na zaproszenie, a w tym drugim już nie ma żadnej nadziei, bo między ludźmi już nie ma rozmowy, nie ma żadnego w zasadzie wspólnego mianownika.
Tak, taka widokówka etapów chyba, przez które przechodziłem wtedy i najpierw był ten moment właśnie, dotarło, że już nic z tego, potem jakiś taki moment obserwacji, no bo Nie gadamy ma to do siebie, że w zasadzie można to dwojako rozumieć. Z jednej strony można to rozumieć jako to, że już przestałem mieć z kimś kontakt, z kim miałem wcześniej, że już no, nie rozmawiamy ze sobą, a można to traktować bardziej filozoficznie, w kontekście jakby ogółu braku komunikacji między ludźmi.
W cyfrowym świecie.
Tak, tak, że jakby no jest coraz więcej takiego głaskania się po prostu po głowie i wszyscy są fajni, ale mało jest mówienia o czymś, co jakby głęboko przeżywamy i też jakby przyznawania się do pewnych swoich, nie wiem, wad i trosk. Zauważyłem, że w ogóle jest tak, żyjemy w świecie, który strasznie promuje narcyzm i takie w ogóle myślenie o sobie, że jest się super ekstra. Social media to zrobiły. Upadły też autorytety. Jakby już teraz nikt nie jest ekspertem, bo ekspertem jest ten, kto ma więcej followersów, a nie ten, kto ma większą wiedzę i papiery na to, żeby takim ekspertem być. Więc no, można to różnie gdzieś interpretować, nie?
Ty tak spokojnie opowiadasz o tych swoich doświadczeniach i taka też jest trochę ta twoja maniera wokalna na płycie. To, co właśnie mnie uderzyło, nie patujesz emocjami na zewnątrz, mówię tu o ekspresji wokalnej, tylko te emocje są w samych słowach, trzeba się z nimi zapoznać, oswoić. Mam wrażenie, że wykonanie tych utworów na żywo będzie w związku z tym no, takim sporym jednak wyzwaniem dla ciebie.
W ogóle śpiewanie na żywo jest trudne. Jak zacząłem to robić, to dopiero jakby dotarło do mnie, jak wielki to jest wyczyn tak naprawdę. Przynajmniej dla mnie. Bo to jest jakby zmierzenie się z tymi dziesiątkami, setkami czy tysiącami oczu, które jakby śledzą każdy twój ruch, słuchają każdego słowa. No, nie jest to łatwe.
Pomimo tego, że obserwujesz to niemalże na co dzień w swojej pracy, jak robi to chociażby Bartek Fisz-Waglewski.
Tak, ale to jest zupełnie coś innego. Jestem tam schowany za klawiszami gdzieś z boku i sobie w stu gram ustalone rzeczy. Jestem w swojej strefie komfortu, a tutaj mówimy o czymś takim jakby bardzo bezpośrednim kontakcie z publicznością. Natomiast te piosenki, ja wiem, może ja po prostu nie umiem tak śpiewać. I też nie byłbym tutaj skłonny sobie jakby przypisywać jakichś wielkich umiejętności wokalnych. Po prostu robię to tak, jak czuję, tak jak umiem i tak, jak chciałbym to przekazać. A że to jest trochę takie w sumie chyba, tak jak zauważyłeś, trochę introwertyczne może takie, to chyba mi na tym etapie nie przeszkadza. Chociaż faktycznie jak ćwiczę i wiem, że jakby śpiewam coraz lepiej, to zaczyna mnie ciągnąć do tych bardziej emocjonalnych wykonań. Zobaczymy. Może nowe piosenki po płycie będą takie. A będą, bo już bardzo bym chciał zacząć kolejną rzecz robić, bo czuję, że ten etap musi po prostu zostać zakończony.
Wspominałem na początku rozmowy o tych artystach, z którymi współpracujesz, współpracowałeś. Jakie byś wziął od nich supermoce, umiejętności, skille? Pierwszy z brzegu, Fisz.
Teksty. Umiejętność zabawy słowem. Umiejętność obserwacji rzeczywistości i zaklinania jej w kilka zdań, które po prostu trafiają w punkt.
A Wojciech Waglewski?
Wojtek też. Też chyba te umiejętności pisania. Na pewno bym też chciał mieć ten rodzaj pewności siebie, co oni, ale myślę, że on jakby przychodzi też z wiekiem, w sensie z latami spędzonymi na scenie. Że to jest tak, że jak człowiek się z tym oswaja i to się staje coraz łatwiejsze. Wiem jakby po sobie w kontekście grania na instrumencie, że teraz już od paru lat trema jest mi po prostu obca. Wychodzę i jest lekka euforia po prostu, ekscytacja. Ale tremy już w zasadzie nie ma, jak gram.
A znudzenia nie ma?
Zdarza się, że jest, tak. Zdarza się też.
No bo to jakby nie było, zaraz o tym jeszcze będziemy mówili. Dzień w dzień wykonujecie te same utwory. Nie ma tam wiele miejsca na improwizację, albo nie ma go w ogóle. Mhm. Więc w zasadzie jest pewna powtarzalność, jak w fabryce albo w biurze.
Jest, jest. Trochę odbijanie karty na zakładzie. Natomiast teraz akurat jest taki fajny moment, że jest nowa płyta po prostu. I w zasadzie większość koncertu to są nowe piosenki, które dla nas jeszcze są świeże i stanowią jakieś tam wyzwanie. Jeszcze nam się nie osłuchały też. Jest tak, że jak się wykonuje muzykę, to ona jakoś wolniej się wyciera niż ta słuchana, nie? Ale tak, jak graliśmy tam, nie wiem, chyba ze 4 lata prawie graliśmy poprzednią płytę, no to już pod koniec to było tak, że, no nie mówię, że byłem znudzony, ale były takie momenty, kiedy już tak nie było tej ekscytacji.
Fisz MAD Tworzywo wraca z nową płytą. Jej tytuł to 25, co ma nawiązywać do tego jubileuszu Fisza, czyli 25 lat od wydania jego pierwszej solowej płyty. Był jakiś zamysł odgórny, żeby w jakiś sposób właśnie to palcem wskazać, te pierwsze produkcje Fisza sprzed 25 lat, żeby na tej płycie znalazł się ten duch?
Wiesz co, to już jest pytanie do chłopaków, do nich.
Ale
to...
ty nie brałeś udziału w żaden sposób w aranżacjach?
Nie, no brałem też w kompozycjach. Miałem swój udział chyba w 8 piosenkach, tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam.
Bracia nie mówili nic, że spróbujmy trochę brzmieć jak wtedy, 25 lat temu.
To, że tam się pojawiają hip-hopowe utwory, to jest ukłon w tamtą stronę. I to jest fajne. Ja bardzo lubię Fisza rapującego. To jest też moje jakby dzieciństwo, jak tutaj tu siedzimy w Kortowie. To wielokrotnie spędzałem tutaj godziny czy tygodnie, lata w zasadzie, na deskorolce jeżdżąc i denerwując wszystkich dookoła. Na Discmanie grała mi w uszach wtedy Polepiony i Czerwona sukienka. Jakby były polepione dźwięki po prostu. Tak, to było moje dzieciństwo. W ogóle nie wyobrażałem sobie, że któregoś dnia spotka mnie ten zaszczyt i możliwość, że będę mógł z nimi pracować, grać, nagrywać, wymyślać wspólnie z nimi muzykę.
Ruszacie w trasę, niemal 30 koncertów, czasem po 3-4 występy w ciągu jednego tygodnia, tydzień po tygodniu od lutego do kwietnia. No ty jesteś weteranem, chociaż miałeś krótką przerwę, no ale chyba to jest jednak ciężka praca, a nie zabawa.
Tak. tak by się wydawało z zewnątrz, że ludzie widzą tylko ten moment, jak się wychodzi na scenę. Ale nie widzą tego, że się najpierw jedzie te 6 godzin w busie, śpi się w bezpłciowych hotelach, z których każdy wygląda tak samo.
Czasem jest tak, że się nie pamięta nawet miasta 2-3 dni wcześniej, w którym się grało.
Tak. I w ogóle też się nie wie, w którym się jest mieście aktualnie. Wsiadam do busa po prostu rano i to nie jest tak, że zwiedzam piękny Kraków i idę sobie na długi spacer nad morzem, jak jestem w Gdańsku, tylko staram się odpocząć chwilę po prostu po 6 godzinach tłuczenia się w busie, zdrzemnąć ewentualnie, bo często te wyjazdy są jakoś bardzo rano, a potem trzeba wyjść na scenę, dać z siebie 150%. Nie wraca się do, nie wiem, do swojego domu, do swojej rodziny, tylko do pustego pokoju hotelowego, gdzie jest jedno łóżeczko i telewizor. To jest takie trochę drenujące emocjonalnie, tak mi się wydaje. Jakby to jakby ja nie chcę oczywiście narzekać. To nie jest tak, jakby ja kocham moją pracę i to jest... bardzo się cieszę, że akurat robię to i że zarabiam pieniądze grając na instrumencie. Natomiast jest jakby druga strona medalu tego wszystkiego. To nie jest tylko tak, że sobie wychodzimy, gramy koncert i to jest jedyne, co robimy tego dnia. A potem następnego dnia jest jakby powrót do domu albo znowu transport do następnego miasta i to jest trochę wyczerpujące. No. Tak codziennie kilkaset kilometrów przejechać, wyjść na scenę, zagrać, pójść spać w obcym miejscu. Następnego dnia to samo i następnego dnia to samo i tak tygodniami.
Z wami trochę jak ze sportowcami jest odbiór muzyków i sportowców jest podobny, czyli właśnie pracujecie wtedy, kiedy was widać, no ale ten cały cykl przygotowań, prób, dojazdów, powrotu po już wydarzeniu nie jest w ogóle rejestrowany jako praca.
Tak, w ogóle cenne spostrzeżenie, że to ma bardzo dużo wspólnego ze sportem, zwłaszcza granie na instrumencie. Nikt nie wie, ile ja godzin spędziłem przy instrumencie, łupiąc gamy i pasaże, tak? To można chyba w tysiącach godzin liczyć tak naprawdę, ile to zajmuje czasu i widać tylko efekt, widać tylko performance, nie widać potu krwi, która stoi za tym, żeby jakby móc być w takiej formie i mieć takie umiejętności, żeby właśnie wyjść na scenę i zaprezentować coś, nie?
Czy Fisher Made Tworzywo w związku z tym nowym materiałem również będzie proponował jakieś modyfikacje brzmieniowe? Coś, czego jeszcze wcześniej nie było? Bo pamiętam taki okres, chyba mój ulubiony. Wtedy zagraliście akurat w Olsztynie na Green Festivalu rok 2017. Ja sobie to sprawdziłem wcześniej. Między płytami Drony a Radarem mniej więcej. Wtedy brzmieliście niemal jak Kraftwerk. Takie odnosiłem wrażenie, w czym też była duża twoja rola. Fisz oczywiście w swoim stylu w ogóle nie miał żadnego kontaktu z publicznością, ale wtedy już w ogóle czasami znikał gdzieś w ciemnościach, dużo czerwonego światła, dużo czerni. Ten koncert zrobił na mnie potężne wrażenie. Byliście wtedy no, jedną nogą po bardzo psychodelicznej stronie, która gdzieś wraz z tymi właśnie dźwiękami elektroniki sunęła w totalny kosmos. Potem zespół wrócił do bardziej piosenkowego grania. Teraz zastanawiam się, jak to będzie z tym nowym materiałem.
Zdecydowanie jest powrót do piosenek. Wręcz jest powrót do takiej stylistyki lat 80. I tam można jakby wysłyszeć Phila Collinsa i Sinéad O'Connor i Roda Stewarta. Jest jakby dużo, dużo tych rzeczy, oprócz jakby standardowych, wiadomo, pewnych takich zabiegów bardzo hip-hopowych albo też około prince'owskich brzmień. To jest zdecydowanie najbardziej 80'sowa płyta, która do tej pory powstała chłopaków. No.
A ty pamiętasz ten moment, kiedy zostałeś zaangażowany do zespołu? Czy ty już wcześniej współpracowałeś z projektem Wagleski Fish M.A.D.? Bo mam wrażenie, że pamiętam wasz koncert z amfiteatru i to było jeszcze zanim nagrałeś z nimi Mamuta. Pamiętasz ten dzień, kiedy dostałeś pracę u Wagleskich?
Tak, tak, pamiętam. Pierwszy koncert to faktycznie z tatą Wagleskim był i z chłopakami. W jakiejś stodole graliśmy chyba. Gdzie to było? Nie przypomnę sobie teraz miejsca. W każdym razie...
Tu w Olsztynie chwalili obiad twoich rodziców.
Tak, tak.
To pamiętam, mówili ze sceny.
Natomiast parę miesięcy później, jak zaczęliśmy grać razem w składzie Wagleskich i Szemadę, to chłopaki mieli jakieś tam takie perturbacje w ramach składu, który do tej pory mieli i poprosili mnie, czy bym nie był zainteresowany graniem z nimi i też czy nie mam jakichś paru kolegów, gitarzysty i basisty.
A, czyli chcieli załatwić sobie cały zespół.
Tak, tak. I, no i tak się stało, tak? Ja przeprowadziłem dwóch chłopaków, jeden gra do dzisiaj w składzie.
Michał Sobolewski?
Michał, tak. I to było z 17 lat temu już.
Czy teraz nad czymś pracujesz? Masz czas w ogóle na rzeczy spoza Fish Emade Tworzywo? Bo na przykład Patryk Kienast z duetu Spokój chwalił się jakiś czas temu, znaczy chwalił, mówił po prostu, że na tej nowej małej płytce, którą nagrywa z Kubą Kawalcem, ty również masz tam bardzo ważną rolę.
Tak, tak, produkowałem im tę epkę. Wiesz co, ja robię bardzo dużo różnych rzeczy. W zasadzie codziennie coś innego. Począwszy od jakichś produkcji takich bardziej lub mniej komercyjnych, czy to jest nowa płyta Zali, tam jeden kawałek robiliśmy razem, czy Tatiana Okupnik, która wraca teraz ze swoim materiałem, musicale cały czas i swoje rzeczy, oczywiście Fish, no i jakieś tam różne takie mniej lub bardziej spontaniczne jakby wydarzenia.
Masz jakieś notatki takie, żeby wiedzieć kalendarz, kto, kiedy i z kim?
Nie mam właśnie. Ale to jest problem, bo czasami się zdarza, że się o czymś zapomina. Ale to się wydarza na tyle spontanicznie i na bieżąco, że można spokojnie się po prostu z kimś zgadać i to się dzieje.
Mariusz Obijalski, zapracowany muzyk, rodem z Olsztyna i na koniec naszej rozmowy bym jeszcze do tego Olsztyna chciał wrócić, o którym wspomniałeś przed chwilą, że rozbijałeś się na deskorolce, denerwując ludzi. No, jakie były jeszcze twoje miejsca w Grodzie nad Łyną? Kiedy w ogóle wyjechałeś z Olsztyna?
Po maturze.
Czyli w roku?
2005. Ulubione miejsca. No tutaj w Kortowie chyba spędziłem większość czasu. Po pierwsze dlatego, że przez pierwsze 6 lat tutaj mieszkałem, mój tata jest weterynarzem, więc się tutaj wychowałem pierwsze 5-6 lat. A potem wracałem tutaj już na łobuzowanie i na jeżdżenie na desce.
Zaczepiałeś studentki?
Nie, byłem za malutki. To przyszło później. Więc się rozbijaliśmy na tych deskach, łamaliśmy sobie nogi i robiliśmy triki. Ale to było fajne, bo mi na przykład deskorolka dała coś takiego, że miałem dobrze wytrenowane nogi i w gimnazjum mam chyba 3 lata z rzędu mistrzostwo Olsztyna w skoku w dal. Nie trenując nigdy lekkoatletyki, takie coś mi się przydarzyło właśnie tylko dlatego, że na tej desce jeździłem i tam po prostu trzeba było trenować staw skokowy, więc jak trafiłem w belkę prawą nogą, to leciałem.
Ćwiczyłeś nogi, ale przecież też ręce. Jak twoja edukacja muzyczna wyglądała?
6 lat skrzypiec i 6 lat kontrabasu, a dopiero po maturze się dostałem do Warszawy na fortepian jazzowy.
A tu oczywiście ukończyłeś wiadomą uczelnię.
Tak.
Której rekrutuje się pół Polski muzycznej.
Tak, tak. No ta szkoła muzyczna ma to do siebie, że taką ma energię twórczą. I faktycznie od Bartka Królika, Marka Piotrowskiego.
Michała Tomaszczyka, z którym Michała w projekcie Tomaszczyka albo inaczej współpracowałeś.
Tak, chyba Tomek Szymuś też, nie?
Tak jest.
No teraz sobie nie przypomnę tych wszystkich nazwisk, ale jest nas stąd sporo. A jeśli chodzi jeszcze o miejsca, no to tak, to Kortowo jeszcze było takie miejsce obok katedry. W naszym gronie nazywaliśmy granicą. Miejsce, którego nie widziały kamery miejskie. Było tam ciemno, nie było latarni. No i tam łobuzowaliśmy. Totalnie w centrum miasta, a tego zupełnie nie widać.
Więc nasi słuchacze teraz będą się zastanawiali, gdzie to jest i być może jakieś pielgrzymki się pojawią.
Chyba już tak zrobili, że nie można tam wchodzić albo w ogóle nie ma tego miejsca.
No Olsztyn się też mocno zmienił przez te 20 tak, lat, odkąd tak. Wyjechałeś z naszego miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Dzięki wielkie.
Mariusz Obilarski był naszym gościem.